Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Poszukiwanie fal grawitacyjnych, ciemnej materii, a wcześniej cząstek elementarnych to fascynujące odkrycia XX wieku i początku nowego XXI. Pozwoliły nam lepiej zrozumieć budowę wszechświata, a także wydarzenia, które doprowadziły do powstania kosmicznych układów. Dlaczego te odkrycia były tak ważne? Odpowiedź już za chwilę. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj gościmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Jest pan członkiem Międzynarodowego Zespołu Badawczego, który odkrył fale grawitacyjne, a dokładnie zarejestrował je, czyli potwierdził, że istnieją.
Dzień dobry państwu. Tak, tak właśnie jest.
Dlaczego to odkrycie zelektryzowało cały świat?
Dlatego, że było ono od wielu, wielu lat oczekiwane. Więc zacznijmy może odrobinę od historii. Historia fal grawitacyjnych zaczęła się w roku 1915, kiedy to Albert Einstein sformułował swoją ogólną teorię względności. Ogólna teoria względności jest relatywistyczną teorią grawitacji. Mówiąc to inaczej, 10 lat wcześniej Einstein był autorem innej teorii względności, zwanej szczególną teorią względności, która po raz pierwszy wprowadziła pojęcie czasoprzestrzeni, czyli zwróciła nam uwagę, że czas płynie różnie dla różnych obserwatorów, w zależności od tego, jak oni względem siebie się poruszają. Odstęp czasu pomiędzy różnymi zdarzeniami będzie różny dla tych obserwatorów.
To dlatego ten człowiek, który poleci w kosmos i wróci, będzie trochę młodszy od nas tutaj, Ziemian.
No nawet może być bardzo mocno młodszy, jeśli tylko dostatecznie szybko i dostatecznie długo według swojego pokładowego zegara będzie podróżował.
I to była szczególna teoria.
Drugim takim spektakularnym efektem jest to, że długość przedmiotu zależy od tego, czy on względem nas spoczywa, czy się porusza, prawda? Jeśli mierzymy długość pręta, który spoczywają względem nas, ma dokładnie 1 metr, to gdy ten sam pręt porusza się, to jego pomiar pokazuje, że jest krótszy. I to jest efekt rzeczywisty. Więc mamy do czynienia z tym, że czas przestaje być czymś absolutnym, ale również pamiętamy, że mamy również to, co nazywamy skróceniem długości.
To niezłe interesy można w kosmosie robić.
No tak.
Jeśli chodzi o materiał.
Tak. Można na przykład rozpędzając się przejeżdżać w poprzek wąskie bramy, ale tylko w poprzek, ponieważ to wydłużenie jest w kierunku ruchu. Tylko. Więc wracając do ogólnej teorii względności. Ogólna teoria względności jest teorią grawitacji, która próbuje teorię grawitacji połączyć ze szczególną teorią względności. Dlatego mówimy, że jest to teoria relatywistyczna, czyli ta, która jest zgodna z teorią szczególną względności. No i Einsteinowi udało się taką teorię sformułować właśnie w roku 1915 i już rok później.
To jest ta teoria związana z tym słynnym wzorem E równa się MC kwadrat?
No nie. Jak chcemy być precyzyjni, to ten wzór jest już częścią bardzo istotną, szczególnej teorii względności. Także on już wtedy istniał około 10 lat, tak. Natomiast tutaj mieliśmy, ten wzór też jest ważny dla teorii grawitacji, którą jest ogólna teoria względności, dlatego że taką pierwszą satysfakcjonującą teorią grawitacji, jak wszyscy wiemy, jest teoria grawitacji Newtona, której uczymy się w szkole i której, prawda, sercem jest powszechne prawo ciążenia, które prawie każdy z nas potrafi w dzień i w nocy zapytany wypowiedzieć.
To słynne jabłko, które spadło Newtonowi na głowę, ponoć.
Tak jest. Natomiast Einstein próbował stworzyć teorię grawitacji, która by, jak już powiedziałem, była zgodna z teorią grawitacji, z teorią względności szczególną. I teraz w teorii Newtona źródłem pola grawitacyjnego jest masa. Ale właśnie po pojawieniu się szczególnej teorii względności okazało się, że można energię związaną z masą spoczynkową, tak to fizycy nazywają, zamieniać na inne postacie energii, tak? Na przykład możemy w wyniku zderzenia kilku cząstek wyprodukować tych cząstek więcej i to takich, że ich całkowita masa będzie większa od mas zderzających się cząstek. Ta dodatkowa energia wzięła się z energii kinetycznej, więc możemy pewne formy energii zamieniać na masę, tak to mówimy, i taki jest sens tego wzoru E równa się mc kwadrat. Więc było już jasne, że relatywistyczna teoria grawitacji musi uwzględniać to, że źródłem pola grawitacyjnego jest nie tylko masa, ale i wszelkie postacie energii. No i właśnie ogólna teoria względności uwzględniła to, więc ona jest o wiele bardziej bogata niż teoria grawitacji Newtona.
Czyli mieliśmy teorię w 1915 i teraz trzeba było poszukać dowodu.
Dokładnie. No i te dowody tu się znalazły bardzo szybko, dlatego że takimi pierwszymi eksperymentalnymi potwierdzeniami teorii względności, jeszcze zrobionymi czy sformułowanymi przez Einsteina, były takie, wymienimy dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko to jest tak zwany anomalny ruch peryhelium Merkurego. No brzmi to dość skomplikowanie, ale chodzi o to, że wszyscy wiemy ze szkoły, że planety poruszają się mniej więcej po elipsach wokół Słońca. W pobliżu jednego z ognisk tej elipsy jest właśnie Słońce. Ale uważne obserwacje, które już były prowadzone w wieku XVIII i XIX, pokazały, że tak dokładnie nie jest. Jak popatrzymy na najbliższą Słońcu planetę, czyli na Merkury, to okaże się, że ta elipsa, po której Merkury się porusza, sama powolutku obraca się wokół Słońca.
Czyli też jest w ruchu.
Tak jest, czyli możemy sobie wyobrazić, że taki bardzo precyzyjnie obserwowany ruch Merkurego polega na tym, że wyobrażamy sobie elipsę, po której porusza się planety i równocześnie ta elipsa obraca się wokół Słońca, co powoduje, że tworzymy taką rozetę, to tak się nazywa ten rodzaj ruchu. No i teraz właśnie fakt tego obrotu związany jest z tym, czy konsekwencją tego faktu jest to, że jeżeli pomyślimy o peryhelium to jest ten punkt na orbicie, który jest najbliższy Słońcu. To gdyby orbitą Merkurego była idealna, nieporuszająca się elipsa, to po roku merkuriańskim Merkur wróciłby dokładnie do tego samego punktu w peryhelium. Ale ponieważ orbita się obraca, więc peryhelium
też się
znajduje
przesuwa
w trochę innym miejscu. I to nazywamy właśnie przesunięciem peryhelium. I teraz teoria względności wyjaśniła nie tyle samo przesunięcie peryhelium, ponieważ znów powinniśmy być precyzyjni. Okazuje się, że fakt, że orbita Merkurego obraca się, jest wynikiem już tego, że Merkury nie jest samotną planetą, ale oddziałuje grawitacyjnie nie tylko Słońcem, chociaż to oddziaływanie jest dominujące, ale z innymi planetami, na przykład z masywnym Jowiszem. I to oddziaływanie z innymi planetami już powoduje to, że ta elipsa się obraca. Ale teraz policzono wpływ wszystkich planet i po bardzo żmudnym rachunku okazało się, że to, co policzono, nie zgadza się z tym, co się obserwuje. I zabrakło kilkudziesięciu sekund łuku na stulecie, jeśli ktoś sobie to wyobrazi, to dobrze, jeśli nie, to też nie jest źle. I bardzo dokładne rachunki oparte na teorii Newtona nie potrafiły tych kilkudziesięciu sekund łuku na stulecie w ruchu peryhelium Merkurego wyjaśnić. No i pierwszą rzeczą, jaką zrobił Einstein, to policzył poprawkę do ruchu Merkurego wynikającą z jego nowej teorii i dokładnie otrzymał te brakujące kilkadziesiąt sekund. Drugim zjawiskiem, które potwierdziło tę teorię, było ugięcie promieni świetlnych gwiazd w pobliżu ciał o dużej masie. No w naszym przypadku takim ciałem o największej masie jest Słońce. W związku z tym, jeżeli by się patrzyło na położenie gwiazd w pobliżu tarczy Słońca, to można się spodziewać, że zgodnie z ogólną teorią względności będą one nieco przesunięte w porównaniu z ich położeniami na niebie wtedy, kiedy Słońca tam nie ma. No ale żeby tego typu zdjęcia zrobić, to jest rzeczą jasną, że Słońce musi być zaćmione, bo inaczej Słońce jest tak jasno, że w dzień gwiazd nie jesteśmy w stanie sfotografować.
Zobaczcie.
W związku z tym zrobiono taką ekspedycję w kilka lat po tym, jak Einstein ogłosił swoją teorię. Zrobiono fotografię okolic Słońca w momencie, kiedy jest ono całkowicie zasłonięte przez Księżyc. Wtedy było widać te gwiazdy. I porównano położenie tych gwiazd z tym fragmentem nieba nocnego, gdy nie ma tam Słońca. I znakomicie zauważono, że wszystkie gwiazdy w pobliżu tarczy Słońca są tak, jak powinno być, nieco przesunięte. I to
że światło się ugina.
Tak jest. Światło się ugina w polu grawitacyjnym Słońca.
I to było punktem wyjścia do tego, co robiliście przez długie lata, poszukując fal grawitacyjnych, próbując je zarejestrować.
No, fale grawitacyjne to jeszcze co innego, ponieważ Einstein był, jak wszyscy wiemy, geniuszem i on nie był zadowolony tylko z tego, że napisał pewne bardzo skomplikowane równania, ale chciał zrozumieć, jaka rzeczywistość fizyczna w tych równaniach jest ukryta. Więc on niezależnie od tych dwóch rzeczy przewidział istnienie fal grawitacyjnych. No, pomyślał sobie, że skoro każda teoria relatywistyczna, którą znamy, no tak naprawdę najważniejszą teorią relatywistyczną, którą znano przed sformułowaniem ogólnej teorii względności, jest elektrodynamika. Teoria elektryczności i magnetyzmu oparta na tak zwanych równaniach Maxwella. Te równania w sposób może niejawny zawierają informacje o szczególnej teorii względności i są z nią zgodne. Jak wiadomo, jedną z fundamentalnych zasad szczególnej teorii względności jest to, że żaden sygnał w przyrodzie nie porusza się z prędkością nieskończenie wielką. Istnieje graniczna prędkość przenoszenia oddziaływań, która okazuje się być równa prędkości światła w próżni. I teoria elektromagnetyzmu.
Czyli to słynne 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Teoria... Jeśli ktoś podchwytliwie zapyta, czy światło może ewentualnie podróżować z większą, czy przenosić się z większą prędkością, to lepiej mu powiedzieć, że jest to tylko 300 tysięcy, bo inaczej zacznie się podważać teorię.
No tak, tak, wierzymy...
Bo to jest założenie tej teorii.
Tak naprawdę założeniem tej teorii jest to, że istnieje maksymalna prędkość rozchodzenia się oddziaływań. Natomiast nasz świat okazuje się być tak ładnie skonstruowany, że ta prędkość okazuje się być równocześnie prędkością, z jaką rozchodzi się światło w próżni. Gdyby foton, który jest taką kwantowo-mechaniczną cząstką związaną z oddziaływaniem elektromagnetycznym, miał masę spoczynkową, to wtedy światło by się rozchodziło z prędkością nieco mniejszą niż prędkość światła, co by wcale nie musiało zaszkodzić szczególnej teorii względności. Czyli mamy taką sytuację, że z jednej strony, by nie obalić szczególnej teorii względności, musimy założyć, że istnieje maksymalna prędkość rozchodzenia się oddziaływań, ale z drugiej strony okazuje się być, że ta prędkość jest równa prędkości światła w próżni. Ale powtórzmy, gdyby tak nie było, to też szczególna teoria względności miałaby się dobrze.
To teraz przejdźmy do tych fal grawitacyjnych. Na razie wstępnie będziemy za chwilę mogli dokończyć.
Skąd się wzięły te fale? Dlaczego nie możemy mówić o falach grawitacyjnych w teorii grawitacji Newtona? Otóż dlatego, że ta teoria w sposób niejawny zakłada, że oddziaływania grawitacyjne rozchodzą się z nieskończenie wielką prędkością, czyli momentalnie. Dlaczego? Wróćmy do prawa powszechnego ciążenia, które powiada, że dwie masy przyciągają się wzajemnie siłą, która jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. I cóż to jest ta odległość? To jest odległość w danej chwili. Czyli jeżeli na przykład pomyślę o oddziaływaniu grawitacyjnym pomiędzy mną a jakimś kosmitą, który znajduje się w odległej galaktyce, to można za pomocą wzoru Newtona obliczyć tę siłę oddziaływania. Jeśli ten kosmita przeniesie się ze swojego pokoju wypoczynkowego do pokoju, w którym pracuje przy biurku, to nasza odległość nieco się zmieni i ta siła natychmiast też się powinna zmienić, niezależnie od tego, jak daleko ów kosmita na mnie grawitacyjnie oddziałujący jest. Co to znaczy? To znaczy, że w prawie powszechnego ciążenia Newtona zakodowana jest informacja o tym, że oddziaływania grawitacyjne rozchodzą się momentalnie, z nieskończenie wielką prędkością. A to jest w sprzeczności z fundamentalnym założeniem, na którym oparta jest szczególna teoria względności. Einstein sobie znakomicie natychmiast to uświadomił i stąd jego poszukiwania nowej teorii. To właśnie było powodem, oczywistym całkiem, że ta nowa teoria jest potrzebna. No i skoro mamy skończoną prędkość rozchodzenia się wszelkich oddziaływań, no to ta zasada również powinna dotyczyć oddziaływań grawitacyjnych. Skoro oddziaływania grawitacyjne też się rozchodzą ze skończoną prędkością, no to łatwo sobie wyobrazić, że powinno istnieć coś, co jest analogonem fal elektromagnetycznych w teorii elektromagnetyzmu. No i stąd się wzięła idea fal grawitacyjnych.
I trzeba było je wreszcie zarejestrować, żeby potwierdzić, że ta teoria no, się sprawdza.
Oczywiście. Natomiast pierwsze pytanie, które fizyk sobie zada, jeżeli już wymyśli koncept far grawitacyjnych, a tym fizykiem był oczywiście Albert Einstein, jest pytanie o źródła tych fal. Co wytwarza fale grawitacyjne? I jak silne są te źródła, którymi możemy dysponować, które możemy obserwować? A może da się na przykład w laboratorium zbudować jakiś nadajnik fal grawitacyjnych? Bez problemu budujemy nadajniki najrozmaitsze fal elektromagnetycznych, prawda? No więc okazało się, że sprawa jest dużo, dużo bardziej skomplikowana, ponieważ żeby wytworzyć silną falę grawitacyjną, musimy mieć do czynienia z bardzo dużą masą, która wykonuje dość specyficzny ruch. Mianowicie porusza się tak, że fachowcy mówią, moment kwadrupolowy tego układu poruszającego zmienia się. Proszę Państwa, co to oznacza? Na przykład jak weźmiemy idealną kulę i zaczniemy ją obracać, to tak, jeżeli ta kula jest rzeczywiście sferycznie symetryczną kulą, to i jeśli ona spoczywa, wytwarza pewne pole grawitacyjne. Jak się zaczyna obracać, w teorii Newtona wytwarza dokładnie takie samo pole grawitacyjne. W teorii Einsteina już nie, bo się pojawia dodatkowa energia, energia związana z ruchem obrotowym, a jak powiedzieliśmy, energia jest równoważna masie, więc ten ruch obrotowy również generuje własną część pola grawitacyjnego. Tu mamy znów ładny przykład różnicy pomiędzy teorią grawitacji Newtona a ogólną teorią względności, prawda? Rotujące ciała wytwarzają inne pola niż ciała nierotujące, jeśli nawet oba mają symetrię sferyczną. Natomiast takie ciała nie wytwarzają fal grawitacyjnych. Żeby pojawiła się fala grawitacyjna, musimy mieć do czynienia z pewną nieosiową symetrią. Tak? Czyli jeżeli wezmę sobie jakiś kontur, na przykład półokrąg albo półelipsy i obrócę wokół średnicy tego fragmentu, wokół którego odłamałem elipsę, to ona zakreśli pewną powierzchnię i to, co otrzymamy, nazywa się bryłą obrotową. Coś, co ma osiową symetrię. Takie coś, nawet jeśli będzie bardzo masywne i będzie bardzo szybko się obracać, nie wytworzy fal grawitacyjnych. To co wytworzy? Na przykład jeśli na takiej kuli umieszcza jakąś niewielką górkę w pewnym miejscu, a kula będzie się obracała wokół osi przechodzącej przez swój środek, to taka górka będzie źródłem fali grawitacyjnej. Ale to będzie dość słabe źródło. Ale możemy sobie wyobrazić dwie gwiazdy, które tworzą układ podwójny. Okazuje się, że większość gwiazd w naszym wszechświecie jest towarzyska i lubi tworzyć układy podwójne, a nawet układy złożone z więcej niż dwóch gwiazd. Jeżeli wyobrazimy sobie takie dwie gwiazdy, no to one obracają się wokół swojego środka masy. Jeżeli te gwiazdy byłyby dokładnie o tej samej masie, to może polegać ten ruch na tym, że będą się poruszały po okręgu, a środek masy będzie dokładnie środkiem tego okręgu. I taki układ jest znakomitym źródłem fal grawitacyjnych. Tym lepszym, im te gwiazdy mają większe masy i im szybciej się poruszają wokół środka masy, czyli są bliżej siebie.
Do czego te fale grawitacyjne są? Dlaczego trzeba było je odkryć, zarejestrować? Żeby potwierdzić tylko i wyłącznie teorię, ale czy w jakimś innym celu również?
No przede wszystkim chcieliśmy potwierdzić eksperymentalnie, że te fale istnieją, bo gdyby one nie istniały w okolicznościach, o których ogólna teoria względności mówi, no to powinniśmy się zastanowić nad zastąpieniem tej teorii inną teorią. No i tutaj trzeba powiedzieć, że z tym zastąpieniem nie byłoby problemu, dlatego że, co fizycy wiedzą doskonale, istnieje ogromna ilość teorii, które są różnymi modyfikacjami bądź uogólnieniami ogólnej teorii względności. Najtrudniej było wymyśleć tą pierwszą teorię, która okazała się być zgodna ze szczególną teorią względności, ale potem już ją komplikować okazało się być bardzo łatwe. Więc w tej chwili mamy już do dyspozycji całe spektrum różnych innych teorii grawitacji, które z jednej strony są zgodne ze szczególną teorią względności, a z drugiej strony nie zgadzają się z einsteinowską, oryginalną, ogólną teorią względności. Więc chciano mieć wyraźne, jasne potwierdzenie, że konsekwencją tej teorii rzeczywiście jest istnienie fal grawitacyjnych. Więc tutaj powód poznawczy jest fundamentalny. Ale on jest fundamentalny również z innego powodu. Otóż fale grawitacyjne mają zupełnie inną naturę niż fale elektromagnetyczne i jak wierzymy, bo już jesteśmy ponad rok po zarejestrowaniu pierwszego sygnału fali grawitacyjnej pochodzenia kosmicznego, za pomocą tych fal w sposób zupełnie unikatowy będziemy zdobywać nowe informacje o wszechświecie. No a cóż jest piękniejszego od zrozumienia wszechświata, w którym żyjemy? W związku z tym fale grawitacyjne będą nowym, potężnym i unikatowym, nie do zastąpienia czym innym narzędziem w odkrywaniu nowych informacji o wszechświecie.
A jakiego rodzaju informacje będziemy mogli rejestrować, uzyskiwać, to o tym za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, dzisiaj gościmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze, to jak z tymi właściwościami, jakiego rodzaju informacje będą, czy niosą fale grawitacyjne, bo najczęściej to mamy do czynienia jednak z telefonem komórkowym i z tymi falami, które do nas docierają. Jedni uważają je za szkodliwe dla zdrowia, inni nie, no ale istnieją i nie ma co z tym dyskutować. A fale grawitacyjne na przykład szkodzą nam, czy nie?
No to zacznijmy może właśnie od aspektu medycznego fal grawitacyjnych, jeśli mogę tak powiedzieć. Fale grawitacyjne potencjalne są niezwykle szkodliwe. Proszę sobie wyobrazić, że znaleźliśmy się w pobliżu masywnej czarnej dziury o niezbyt wielkich rozmiarach i czarna dziura ma swoją granicę. Ta granica, czy brzeg może lepiej byśmy powiedzieli, brzeg czarnej dziury nazywa się horyzontem, albo horyzontem zdarzeń, dokładniej rzecz biorąc, i on działa jak membrana półprzepuszczalna. Mianowicie, jeżeli jakikolwiek obiekt, na przykład astronauta w pojeździe kosmicznym, przekroczy horyzont, to już nigdy nie będzie mógł powrócić do świata zewnętrznego.
Podobnie jest ze światłem nawet.
Podobnie jest ze światłem. Wszystko, co wpadnie,
czarna dziura.
Stąd czarna dziura. Wszystko, co wpadnie poniżej horyzontu zdarzeń, nie ma szans powrócić do świata zewnętrznego. A co się z tym dzieje, zapytajmy. No, los tego wszystkiego nie jest najlepszy, dlatego że, i to też jest właśnie konsekwencja ogólnej teorii względności, każdy obiekt, który znajduje się pod horyzontem, w skończonym czasie wskazywanym przez zegary, które z tym obiektem się poruszają, czyli na przykład zegarek na ręce astronauty, w skończonym czasie ulega zniszczeniu w osobliwości. Osobliwość to jest, można powiedzieć, środek czarnej dziury, aczkolwiek czym jest osobliwość, wciąż jest przedmiotem debaty, ponieważ osobliwość jest tym miejscem, w którym tak naprawdę klasyczna, czyli ta stworzona przez Einsteina teoria względności załamuje się. Tym niemniej wiemy, że zbliżając się do osobliwości, los tego astronauty nie byłby najlepszy, dlatego że działałyby na niego ogromne siły pływowe, które by powodowały, że jego ciało by uległo, możemy nazwać to makaronizacją. To znaczy byłby rozciągany wzdłuż i ściskany w poprzek, no i w pewnym momencie te siły byłyby tak duże, że no niestety ciało by uległo rozerwaniu. I to jest ten niebezpieczny aspekt fal grawitacyjnych, ale on dotyczy tylko i wyłącznie astronautów, którzy byli na tyle niewykształceni właściwie, że pozwolili sobie przekroczyć horyzont zdarzeń w odległej galaktyce wokół jakiejś czarnej dziury, która w tej galaktyce istnieje. Te fale grawitacyjne, które rejestrują detektory ludzką ręką zbudowane, są niezwykle słabe i w żaden sposób na naszą fizjologię nie mogą oddziaływać.
To jakie informacje niosą?
No właśnie. Jedną z najbardziej spektakularnych przewidywań ogólnej teorii względności jest istnienie czarnych dziur. I znów istniała ogromna debata na temat tego, czy czarne dziury istnieją, czy nie istnieją. Tak naprawdę mamy tylko mocne, ale całkowicie pośrednie dowody na istnienie czarnych dziur. No, współcześni astrofizycy wręcz sądzą, że one są raczej tworami bardzo, bardzo powszechnymi z dwóch powodów. Po pierwsze, teoria ewolucji gwiazd powiada, że wszystkie masywne gwiazdy umierając kończą jako czarne dziury. Mogą też skończyć jako gwiazdy neutronowe bądź białe karły, jeśli są nieco mniej masywne. Ale jeśli są dostatecznie masywne, to na pewno nie mogą być w stanie, że tak powiem, ostatecznym gwiazdą neutronową, muszą być czarną dziurą. To jest pierwszy powód, mówiąc o tym, że są to powszechne twory we Wszechświecie. A drugi powód jest taki, że obserwacja tak zwanych aktywnych jąder galaktyk wskazuje na to, że w jądrze praktycznie każdej galaktyki znajduje się gigantyczna czarna dziura,
która ten cały układ jak gdyby utrzymuje.
Która powoduje, że na przykład pojawiają się zjawiska kwazarowe, są ogromne strugi materii wypluwane z galaktyk, co się znakomicie obserwuje i tak dalej. Także mamy przynajmniej dwie klasy czarnych dziur, tak zwane gwiezdne czarne dziury, które są pozostałościami po wypalonych gwiazdach i one mają masę od kilkunastu do kilkudziesięciu mas Słońca i te tak zwane supermasywne czarne dziury, które tkwią w jądrach galaktyk, które mają masę od milionów, aż nawet do dziesiątków miliardów mas Słońca. No i teraz, jak już powiedziałem, wszelkie dowody na istnienie czarnych dziur są bardzo pośrednie, a fale grawitacyjne mogą dostarczyć absolutnie bezpośrednich dowodów na istnienie czarnych dziur bądź ich układów. I pomyślmy o tym pierwszym sygnale, który został zarejestrowany dokładnie 14 września ubiegłego roku przez dwa amerykańskie detektory LIGO. Otóż sygnał ten został wytworzony ponad miliard lat temu w odległej galaktyce przez dwie czarne dziury, które zderzyły się. Przed zderzeniem te dwie czarne dziury właśnie poruszały się tak jak gwiazdy w układzie podwójnym, ponieważ grawitacyjnie one niewiele się różnią od gwiazd, oprócz tego, że to są właściwie zawirowania próżni, czasoprzestrzeni. O tym też warto pamiętać, bo ciągle spotykamy się z taką wizją, że czarna dziura to jest bardzo zwarta gwiazda. Jeśli zgnieciemy gwiazdę dostatecznie mocno, to ona stanie się czarną dziurą. Nie. Jeśli zgnieciemy gwiazdę dostatecznie mocno, to ona zacznie się zapadać do osobliwości i ta przestrzeń wokół niej zostanie zamknięta horyzontem i wtedy dopiero mamy czarną dziurę. Czyli mówiąc krótko, czarna dziura jest pusta, no jak tak. Prawdziwa dziura.
No właśnie. Czyli coś przechodzi obok i na zdjęciach, które rejestrują, widzimy, że no coś jest ciemnego, jak gdyby, że no nic nie ma, a promień światła czy jakaś planeta omija coś, czego nie ma. No i to jest zadziwiające.
Właśnie. Przy okazji tej ogłoszenia w lutym tego roku odkrycia, wszyscy oglądaliśmy znakomicie przygotowane, prawda, animacje, które pokazywały właśnie to, o czym pan redaktor mówi, ale trzeba sobie zdawać, że to były fikcyjne animacje widziane przez fikcyjnego obserwatora, który akurat znalazł się w pobliżu tego układu w bardzo odległej galaktyce. Szans na to na razie nie mamy, żeby tego typu wyprawy móc organizować. Ale sygnał fali grawitacyjnej, który został wykryty, ma bardzo charakterystyczny przebieg. I właśnie badając przebieg tego sygnału, możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, stwierdzić, że źródłem tego sygnału były właśnie dwie czarne dziury krążące wokół wspólnego środka masy. Nie mogła to być żadna inna gwiazda, dlatego że żadna inna gwiazda, włącznie z gwiazdą neutronową, nie byłaby w stanie wyprodukować tego typu fali grawitacyjnej. Neutronowe nie mogły się zbliżyć do siebie tak bardzo i z tak wielkimi prędkościami wokół siebie krążyć. Mało tego, badając szczegóły tego sygnału fali grawitacyjnej, możemy na przykład powiedzieć, jakie są masy tych czarnych dziur. I okazało się, że każda z nich ma masę około 30 mas Słońca. Co oznacza, że właśnie musi to być czarna dziura, która jest pozostałością po bardzo masywnej gwiaździe, która umarła dawno, dawno temu. Gwiazda neutronowa, która jest drugim po czarnej dziurze, najbardziej zwartym obiektem, nie ma masy większej niż dwie z kawałkiem masy Słońca. Żadna teoria nie jest w stanie wytłumaczyć istnienia gwiazd neutronowych o masach większych niż około 2 mas Słońca. Więc dwa zwarte obiekty obracające się z prędkością około połowy prędkości światła wokół środka masy, to muszą być czarne dziury.
I ta informacja przebiegła do nas wraz z tą falą grawitacyjną w postaci takiej zmarszczki czasoprzestrzennej, jak to się ładnie mówi. Wy to zarejestrowaliście, no i wiecie, że to rzeczywiście były czarne dziury, że miały określoną masę, że krążyły z odpowiednią prędkością, ale co jeszcze ta fala grawitacyjna informacyjnie przyniosła?
Jak te dwie czarne dziury zlały się, bo one w pewnym momencie wpadły na siebie, prawda? To jest oczywiste. Zahaczyły swoimi horyzontami o siebie i utworzyła się jedna czarna dziura. I ta jedna pojedyncza czarna dziura...
Taka super czarna dziura.
Tak, miała masę 60 kilku mas Słońca i ta czarna dziura jest też bardzo dobrze opisana przez teorię. Mianowicie najbardziej ogólną, stacjonarną, czyli taką, która już się nie zmienia w wyniku zaburzenia, które może wynikać z oddziaływania czarnej dziury z jakimiś innymi obiektami. Więc taka stacjonarna czarna dziura najbardziej ogólna jest opisana przez rozwiązanie, które od jego odkrywcy nazywa się rozwiązaniem Kerra. To jest rotująca czarna dziura. I takie rotujące czarne dziury są najbardziej ogólnymi czarnymi dziurami, których możemy się spodziewać we wszechświecie. I proszę państwa, dla niektórych fizyków uświadomienie sobie, że czarne dziury Kerra istnieją, było szokiem. Dlatego, że czarna dziura Kerra jest opisana za pomocą dwóch liczb. Za pomocą jej całkowitej masy i za pomocą momentu pędu, który zawiera informację, jak szybko ta czarna dziura rotuje. I niczego więcej. Jeżeli weźmiemy jakikolwiek inny realnie istniejący obiekt makroskopowy, nie mówię o cząstkach elementarnych, to on jest opisany przez tysiące różnych parametrów. Nie ma dwóch identycznych gwiazd. Jeżeli byśmy wskazali dwie gwiazdy o tej samej masie i tym samym promieniu, to one się będą różniły w gigantycznej liczbie szczegółów. Będą miały trochę inny rozkład materii wewnątrz. Inna temperatura, inne ciśnienie, inny skład chemiczny. Mogą się różnić na tysiące różnych rzeczy. Czarne dziury się nie różnią. W związku z tym są to najprostsze obiekty, które istnieją we wszechświecie, nie licząc cząstek elementarnych, ale one są ogromne, prawda? One są ogromne. No i kolejna debata, czy takie czarne dziury właśnie istnieją, czy one są opisane rozwiązaniami równań Einsteina. I o tym też ta fala grawitacyjna, ta sama fala grawitacyjna coś nam powiedziała, dlatego że ona wygląda inaczej wtedy, kiedy jest wytwarzana przez czarne dziury przed momentem zlania się i wygląda inaczej, gdy jest związana już z tą pojedynczą czarną dziurą, która zaraz po utworzeniu jest wzbudzona, jak to mówimy, drga tak jak dzwon uderzony, wydzwania to swoje zaburzenie, potem spokojnie
uspokaja
się i wówczas przestaje emitować fale grawitacyjne. Więc obserwujemy też taki fragment, który dokładnie odpowiada za to wydzwanianie, uspokajanie się czarnej dziury i z tego możemy sprawdzić, jaka jest na przykład masa tej końcowej czarnej dziury, prawda? Jak szybko się ona obraca i sprawdzić, czy to się zgadza z teorią względności. Mało tego, na przykład, proszę państwa, mówiliśmy o wzorze E równa się MC kwadrat. No to zdarzenie dostarcza niezwykle pięknego potwierdzenia tego wzoru. Mianowicie, jak już powiedziałem, masy tych zderzających się czarnych dziur wynoszą około 30 mas Słońca. Dokładnie ich suma przed zderzeniem wynosiła około 62 mas Słońca. Około 65 mas Słońca. Teraz, badając ten ostatni fragment sygnału, można było odczytać, że ta końcowa czarna dziura ma masę 62 mas Słońca.
Czyli trzy masy gdzieś nam wyparowały.
No właśnie, co się z nimi stało? Ta energia została wypromieniowana w postaci fal grawitacyjnych. Trzy masy Słońca w czasie mniejszym niż ułamek sekundy zostało zamienionych w zaburzenie czasoprzestrzeni i rozchodziło się ponad miliard lat temu i maleńki fragment tej energii dotarł do Ziemi właśnie 14 września roku 2015. Czyli proszę państwa, E równa się MC kwadrat również działa w świecie czarnych dziur.
Czy kolejne sygnały zostały zarejestrowane?
W sumie zarejestrowano jesienią ubiegłego roku trzy sygnały. Wszystkie trzy są związane ze zlewającymi się czarnymi dziurami. Dwa nie budzą wątpliwości. Co do jednego są pewne wątpliwości, więc my jesteśmy bardzo ostrożni i zwracamy uwagę środowisku naukowemu, że ten sygnał nie jest tak jasny jak dwa pozostałe. Natomiast są zdania, że jesteśmy przesadnie ostrożni. Następnie amerykańskie detektory LIGO w styczniu 2016 roku zostały zamknięte i w tej chwili są ulepszane i lada tydzień, najdalej w perspektywie miesiąca dwóch, zaczną znów zbierać dane i powinny mieć już lepszą czułość niż na jesieni roku 2015. A zatem spodziewamy się, że będą w stanie zobaczyć więcej sygnałów. Mało tego, również pod koniec tego roku, być może na początku roku przyszłego, zacznie działać europejski detektor Virgo, który znajduje się niedaleko Pizy we Włoszech, w Toskanii. No i o tym detektorze warto wspomnieć, ponieważ grupa polskich naukowców, do której ja należę, która nazywa się grupą Polgraf, jest formalnie częścią Virgo Collaboration, czyli takiej społeczności naukowców, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją detektora Virgo. My poprzez granty z Narodowego Centrum Nauki w sposób dość skromny, ale jednak sponsorujemy budowę tego detektora.
No i później będziecie uczestniczyli w badaniach, siłą
rzeczy.
Tak jest,
oczywiście. Również uczestniczymy w badaniach danych zbieranych przez amerykańskie detektory, dlatego że cała społeczność ogólnoświatowa stworzyła jedną społeczność, czyli istnieje porozumienie pomiędzy naukowcami związanymi z Virgo i naukowcami związanymi z LIGO o wspólnej analizie danych. Także my mamy natychmiast dostęp również do wszystkich danych, które są zbierane przez amerykańskie detektory. Także można powiedzieć w pewnym przybliżeniu, że w Białymstoku również mamy możliwość analizowania tych danych, które są unikatowe i zbierane przez amerykańskie detektory.
A nieskromnie zapytam, a pana udział w tym całym przedsięwzięciu, na czym polega?
No to tutaj...
Pytam krótko, żeby nie można było za dużo o sobie mówić.
No to dlatego ja nie tyle opowiem o sobie, co powiem o całej naszej grupie, bo...
Ale pana profesora udział, tak, na czym polegał?
Już mówię, ale najpierw powiem trzy słowa o tej grupie, o grupie Polgraf, która właściwie została stworzona przez człowieka, którego tutaj muszę wymienić, bo to jest mój współpracownik, mój mentor w pewnym sensie, pan profesor Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. No i nasza rola w tej społeczności jest wieloraka. Po pierwsze, my przyczyniamy się do modelowania źródeł fal grawitacyjnych. Żeby można było taki słaby sygnał w szumie detektora wykryć, ponieważ ten sygnał jest bardzo słaby, a szum detektora jest dużo, dużo tego sygnału silniejszy, trzeba stosować pewnie dość wyrafinowane metody analizy danych. Te metody pracują tylko wtedy, jeżeli się teoretycznie przewidzi kształt tego sygnału, który szuka się w szumie. No i im lepiej ten sygnał teoretycznie potrafi się przewidzieć, tym większa szansa, że on zostanie wykryty i jego parametry typu mas zostaną wykryte. Więc to jest jeden obszar działalności, gdzie ja osobiście mam, jak sądzę, znaczący wkład. Inny obszar...
Profesor przewidział tę zmarszczkę, którą dało się odkryć.
No nie, no to może za mocno powiedziane. Tutaj znów, to jest właśnie też piękny przykład tego, jak ważna jest praca w dużej grupie. Dlatego, że na przykład istnieje dwóch polskich astrofizyków, panowie profesorowie Belczyński i Bulik, którzy na kilka miesięcy przed odkryciem tego sygnału przewidzieli, o czym można by powiedzieć więcej, że pierwszym sygnałem będzie sygnał z dwóch zderzających się czarnych dziur. Ale oni to po prostu stwierdzili, że to jest najbardziej prawdopodobne, tak? Natomiast ta moja praca była trochę bardziej fundamentalna, można zabrzmi to może nieskromnie, z tego powodu, że ja zajmowałem się tym, jak w oparciu o ogólną teorię względności taki sygnał teoretycznie obliczyć, przewidzieć. Dokładnie kształt. Inna rzecz, o której warto wspomnieć, to, że to jest dopiero początek długiej i, jak sądzę, pięknej historii. My spodziewamy się znaleźć sygnały zupełnie innego rodzaju. I na przykład Grupa Polska specjalizuje się w sygnałach pochodzących od pojedynczych gwiazd neutronowych. Tych sygnałów jeszcze nie wykryto. Może być z tym problem, dlatego że teoretyczne przewidywania dotyczące, jak silne są te sygnały, są bardzo, bardzo niepewne. Na pewno są to sygnały, które są może nawet tysiąc albo kilka tysięcy razy słabsze niż sygnał, który został wykryty jesienią ubiegłego roku. Natomiast ich zaleta polega na tym, że one są bardzo długotrwałe. Takie sygnały trwają setki, tysiące, miliony lat, ale są bardzo, bardzo słabe, więc tutaj trzeba wymyśleć inne metody analizy sygnałów. No i ja właśnie z profesorem Królakiem, jeszcze z profesorem Schutzem, obecnie z Instytutu Alberta Einsteina w Poczdamie w Niemczech, wymyśliliśmy taką metodę szukania tych sygnałów i ona jest powszechnie w tej chwili wykorzystywana.
Czekamy zatem na efekty. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był profesor Piotr Jaranowski, dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.